Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo to cykl audycji historycznych w Radiu Zachód. W każdą niedzielę wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów, a wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i naszego kraju. Dziś podwójna premiera. Opowiemy historię osób szukających informacji o swoich krewnych, które przebywały w czasie II wojny światowej w obozie w Ravensbrück. Będzie też premierowy odcinek powieści radiowej Karski. To niezwykła historia bohaterskiego emisariusza przygotowana przez firmę Osorno w reżyserii Krzysztofa Czeczota. Oto zwiastun tej powieści.
Czy będziemy mogli spotkać się także pojutrze? Bardzo bym chciała.
Janek! Jesteś?
Zbieraj się!
Strasznie mnie dziś przesłuchujesz, Greto. Wydaje mi się, żebym cię przesłuchiwała.
Czyta Wojciech Malajkat.
Serial radiowy Karski będziemy prezentowali w każdą niedzielę na koniec naszego spotkania, a na początek dziś zapowiadany wcześniej reportaż Odzyskana tożsamość. To historia o osobach szukających informacji o swoich krewnych, które przebywały w czasie II wojny światowej w obozie w Ravensbrück. Zapraszam na premierę.
Historie pisane na nowo.
Wśród tych nazwisk jest nazwisko mojej prababci, która zmarła już, można powiedzieć, kilka dni przed wyzwoleniem tego obozu, bo 14 kwietnia 1945 roku. I tak na początku, kiedy oczywiście dowiedzieliśmy się o tym, kiedy zobaczyłem tą datę jej śmierci, no pomyślałem sobie, tyle lat przeżyła w różnych więzieniach, w tym obozie wiele miesięcy, czy nie mogła przeżyć tego obozu, czy nie mogła wytrzymać jeszcze kilku tych dni. I tak sobie myślę, że być może właśnie też musiała tam umrzeć, żeby ta lista kiedyś została odnaleziona, bo tak naprawdę poszukiwania jej przyczyniły się do odnalezienia tej listy i dzięki temu ta mogiła już nie jest anonimowa, bezimienna.
To był kobiecy obóz, bo czytając te listy mojej babci do swojej mamy, no źle mi się kojarzy. To jest okres od 40 roku do 42 styczeń. Tak są datowane. I więcej już nic nie wiem na ten temat. Dopiero teraz moja córka zaczęła szukać, bo chcielibyśmy wiedzieć, gdzie jest pochowana.
Polskie Radio Zachód prezentuje Odzyskana tożsamość.
Czego nie wiemy? Nie wiemy, kiedy dokładnie zmarła. Córka właśnie tam przez kiedyś audycję słuchała i tam taki kontakt znalazła i tam przez ten kontakt właśnie taki pan, który się tymi sprawami zajmował, on swoją babcię też odnalazł w Ravensbrück, szukał tej mojej babci, ale do tej pory nicośmy nie znaleźli. No chciałabym wiedzieć, tym bardziej, że ja nie znałam swojej babci.
Wszystko zaczęło się od mojej prababci, ponieważ już w latach dzieciństwa bardzo często moja babcia w domu opowiadała historię o tym, jak jej mama w czasie II wojny światowej została aresztowana przez niemieckie gestapo. Od momentu aresztowania i moja babcia i cała rodzina nie wiedziała, co się z nią tak naprawdę stało. Było wiadomo, że gdzieś była w jakichś niemieckich więzieniach, obozach. Nie wiedzieliśmy, gdzie tak naprawdę. Wiadomo tylko było tyle, że po wojnie nie wróciła do domu. Na takiej podstawie w roku 1949 przez sąd została uznana za osobę zmarłą. I gdzieś dopiero w ubiegłym roku, w czerwcu, dzięki poszukiwaniom takiej osoby z mojej dalszej rodziny udało się przez IPN ustalić, że moja prababcia była więźniem obozu Ravensbrück. Trafiła tam w 1944 roku w listopadzie, czyli już kilka miesięcy przed zakończeniem II wojny światowej.
No coś w człowieku jest takiego, że chce wiedzieć, jak to się działo, bo moja babcia nie była winna, bo przecież ona jako polityczny więzień, to ona nie miała nic wspólnego. No tyle, że słuchała może od tego męża tam opowieści takich różnych, które on tam przywoził i opowiadał. Nie brała w niczym udziału, w niczym nie tym, a mimo to została tak strasznie skrzywdzona. I dlaczego?
Ja siostrze mojej nie napiszę wiersza. Słów, które by jękły, do śpiewu nie zmuszę. Płaczącym drzewem rozłożę nad nią ciszę. Odejdę, zapomnę, bo przecież żyć muszę. Wiersza siostrze mojej nie napiszę nigdy, bo jakże można dotykać słowami tej zbrodni strasznej, tej okrutnej krzywdy, a przecież nikt wiersza nie napisał łzami. Siostrze mojej wiersza nie napisze, nie będzie go miała, tak jak nie ma grobu. Drzewem płaczącym rozłożę nad nią ciszę i już bez słów żadnych zostawię ją Bogu.
Teraz dopiero po tylu latach szukam tych wszystkich wieści. To, że ja szukam, ale moja córka jest jeszcze gorsza w tych sprawach, bo ona jeszcze więcej kopie, szuka, pisze, dzwoni i szuka, chce wiedzieć.
I to jest wspaniałe, że właśnie następne pokolenia zaczynają teraz interesować się śladami swoich przodków, tych kobiet, które przeżyły dramat niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Tak, to była dosyć niezwykła historia, bowiem pan Arkadiusz Szlachetko nawiązał kontakt z naszym stowarzyszeniem, właśnie poszukiwał swojej prababci. Poszukiwał prababci, bowiem chciał spełnić życzenie swojej babci, która nie wiedziała nic, co się stało z jej matką, która została przez gestapo aresztowana i tylko tyle było wiadomo, że została wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Co zastanawiające było to, że było podane, że zmarła w Neubrandenburgu. Sprawdziłem oczywiście szybko na mapie, gdzie to jest. Okazało się, że Neubrandenburg leży około 60 km od tego głównego obozu Ravensbrück. Rozpocząłem poszukiwania, żeby się dowiedzieć, co moja prababcia mogła robić w tym Neubrandenburgu. I okazało się, że tam w Neubrandenburgu była filia tego obozu Ravensbrück. Obóz zbudowany po to, aby zmuszać tam kobiety do przymusowej pracy w fabryce, w warsztatach zbrojeniowych, w warsztatach mechanicznych w Neubrandenburgu. Była to bardzo wielka fabryka, która mieściła się na terenie około 41 tysięcy metrów kwadratowych. Kobiety z tego obozu, nie tylko kobiety, bo również oficerowie Stalagu byli tam zmuszani do niewolniczej pracy, pracowali w bardzo ciężkich warunkach po 12 godzin dziennie, zajmowali się produkcją amunicji, budowaniem części do samolotów, do wyrzutni rakietowych. Również były działy, gdzie kobiety pracowały w bardzo szkodliwych i trujących substancjach. Dochodziło do oparzeń skóry.
Ostatecznie udało się odnaleźć zbiorową mogiłę, która do tej pory była mogiłą bezimienną. Wiadomo było tylko, że w Neubrandenburgu jest mogiła, gdzie zostały pochowane więźniarki spod obozu w Neubrandenburgu. Z Ravensbrück część więźniarek było przenoszonych do podobozów, gdzie były zmuszane do ciężkiej niewolniczej pracy. I pan Arkadiusz Szlachetko we współpracy z panem Schulzem z archiwum czy z muzeum w Neubrandenburgu odnaleźli listę ponad 100 więźniarek z Neubrandenburga, które w tej zbiorowej mogile zostały pochowane. i udało się dzięki naprawdę niezwykłym, jak gdyby takiej determinacji Arkadiusza Szlachetki, doprowadzić do tego, że tam w tym Neubrandenburgu w tej chwili jest tablica, która została zamontowana i jak gdyby wykonana przez Niemców właśnie również przy udziale i przy wielkiej pomocy pana doktora Schulza.
Tak, dokładnie tak. Doktor Harry Schulz odnalazł protokół zeznań byłej więźniarki Polki Ileny Pflitzner, która była przydzielona do pracy w rewirze obozowym, w szpitalu obozowym w Neubrandenburgu. Ta pani po wojnie, po wyzwoleniu obozu trafiła razem ze szwedzkim Czerwonym Krzyżem do Szwecji. Tam była przesłuchiwana i właśnie do protokołu przesłuchania zamieściła swoje prywatne notatki, które sporządzała jeszcze będąc w obozie. Ona na tych listach zapisywała nazwisko kobiety, jej numer obozowy, datę, kiedy trafiła do tego szpitala obozowego i również datę śmierci. I można powiedzieć, sporządziła takie dwie listy. Jedna lista to są nazwiska kobiet, które zmarły do 4 grudnia 1944 roku. I tak jak pisze, ciała tych kobiet były wywożone do tego głównego obozu w Ravensbrück, tam palone w krematorium i jak wiemy, prochy były wyrzucane do pobliskiego jeziora, które znajduje się przy tym krematorium. Natomiast druga lista to są kobiety, które zmarły od 4 grudnia 1944 roku do 25 kwietnia 1945 roku, czyli ostatnia kobieta zmarła 25 kwietnia. Tak jak ona też mówiła, ta śmiertelność wtedy bardzo wzrosła, to już była końcówka wojny. Na pewno te warunki, które i tak nigdy nie były dobre, pogorszyły się jeszcze bardziej w tych ostatnich tygodniach, brakowało jedzenia. Ciężka, wycieńczająca praca no, spowodowała to, że ta śmiertelność wzrosła. I tutaj, tak jak ta pani napisała, ciała tych kobiet już zmarłych w tych ostatnich tygodniach funkcjonowania obozu, też z racji tego, że brakowało paliwa, żeby po prostu wywozić je do krematorium, postanowiono, że będą zakopywane na polu przy cmentarzu w Neubrandenburgu.
I na tej tablicy są nazwiska ponad 100 kobiet, w tym 43 Polek, a wśród nich właśnie prababcia pana Arkadiusza, pani Maria Ratajczak. To było naprawdę niezwykłe wydarzenie, a przede wszystkim tak wzruszające, że córka po tylu latach, ponad 70 latach, mogła pojechać na grób swojej matki, pomodlić się, złożyć kwiaty, zapalić znicze, zasadzić ponad 100 tulipanów w tym miejscu. Czyli mogiła bezimienna dzisiaj jest już mogiłą, gdzie wiadomo ile i jakie kobiety zostały pochowane.
Jesteśmy teraz w Neubrandenburgu, na polu przy cmentarzu, przy zbiorowej mogile, w której spoczywają kobiety z obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Po 73 latach od zakończenia II wojny światowej braliśmy udział w odsłonięciu tablicy z nazwiskami wszystkich kobiet, które tutaj spoczywają, ponieważ do niedawna ta mogiła była bezimienna. Po moich poszukiwaniach, po kontakcie z niemieckim doktorem Harrym Schulzem, udało się odnaleźć listy w archiwum na Uniwersytecie w Szwecji, na podstawie których no, możemy stwierdzić, kto w tym grobie jest pochowany.
Seit über 40 Jahren treffen sich an dieser Stelle Bürgerinnen und Bürger.
Od ponad 40 lat upamiętniamy ofiary obozu koncentracyjnego pochowane w tym miejscu. Wspominamy kobiety, które właśnie tu zakończyły swoje życie. Do tej pory były one bezimienne. Dziś, dzięki poszukiwaniom w archiwach, 97 kobiet z 10 państw odzyskuje swoje nazwiska. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć polską rodzinę Marii Ratajczak, córkę wnuków i jej prawnuka.
Die Tochter, Enkeltochter und den Enkelsohn.
1 września 1939 roku niemiecka III Rzesza napadła na Polskę, którą okupowała przez prawie 6 lat. Skutki II wojny światowej są odczuwalne do dzisiaj. Moja prababcia Maria Ratajczak przed wojną prowadziła wraz z mężem Józefem sklep. Zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Tworzyli rodzinę, jakich było wiele. Mieli plany i marzenia. Szczęście rodzinne nie trwało długo. Pewnego dnia niemieckie gestapo zabrało im wszystko to, co mieli, łącznie z domem. Rozpoczęła się ich tułaczka. Całą rodziną przez wiele miesięcy ukrywali się u znajomych w małym domku w lesie. Latem 1942 roku niemieckie gestapo przyjechało do tego domu i aresztowało Marię Ratajczak. Wtedy moja 8-letnia babcia widziała swoją mamę po raz ostatni. Przez 74 lata nie wiedziała, co się z nią stało. Prababcia była więziona w wielu niemieckich więzieniach i obozach pracy przymusowej. W listopadzie 1944 roku została przywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie zabrano jej nazwisko, a dano numer 81-182-000. Po kilku dniach została przywieziona do obozu zewnętrznego, obozu Ravensbrück w Neubrandenburgu. Kobiety tutaj były zmuszane do niewolniczej pracy w fabryce po 12 godzin dziennie. Pracowały w bardzo ciężkich i szkodliwych dla zdrowia warunkach, dostając do jedzenia przez cały dzień tylko miskę zupy, mały kawałek chleba i łyżkę marmolady lub zepsutego sera. W jednym letnim pasiaku, który dostały, chodziły latem i zimą. Spały w nim i pracowały. Te fatalne warunki sprawiły, że wiele kobiet chorowało i umierało. Od grudnia 1944 roku ich ciała były zakopywane tutaj. Moja prababcia nie doczekała wyzwolenia obozu. Zabrakło kilku dni. Zmarła 14 kwietnia 1945 roku. Zostawiła trójkę dzieci i męża. Dobrze, że wy, mieszkańcy Neubrandenburga, o nich nie zapomnieliście. I co roku, 8 marca, przychodzicie tutaj, aby tę pamięć przekazywać dalszym pokoleniom. Dziękuję panu doktorowi Haremu Schulz za odnalezienie list z nazwiskami kobiet, które tutaj spoczywają. Dzięki temu możemy dzisiaj na tym grobie odsłonić tablicę z nazwiskami dzielnych kobiet z Neubrandenburga, które zamęczono w obozie i zakopano tutaj. To bardzo ważne, że po 73 latach grób ten przestaje być bezimienny. Te kobiety na to czekały. Pamiętajmy również o tych, których ciała spalono w Ravensbrück oraz tych kobiet, których nie ma na listach, a zostały wywiezione do pobliskiego lasu w Neubrandenburgu i rozstrzelane. Cześć ich pamięci.
To
nazwiska czynią nas ludźmi. Dyktatura i wojna te nazwiska odbierają, zwłaszcza wtedy, gdy ludzie stają się ofiarami. Są zabijani, więzieni, płacą swoim życiem. Zastraszeni, zniewoleni, mordowani w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Jeśli naprawdę chcemy im zadośćuczynić po tym horrorze, musimy odtworzyć ich losy. Przywrócenie imion ofiarom to pierwszy krok w tym kierunku. Dzięki tej tablicy pamiątkowej możemy to zrobić dla 97 kobiet, które trafiły do chwili obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Potem zostały pochowane tu w Neubrandenburgu. Upamiętniając ofiary, możemy pomyśleć o Marii Ratajczak z Polski, Żał Ganie z Francji czy pani Disulowej z Rosji. Możemy pomyśleć o tym, że najmłodsza z zamordowanych w Neubrandenburgu miała zaledwie 20 lat. Przez wiele lat nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę skrywa ta ziemia. Wiedzieliśmy tylko, że spoczywają tu nieznane więźniarki z obozu koncentracyjnego Ravensbrück z filii Neubrandenburg. Dotarł do mnie pan Szlachetko, który pytał o pomnik. Szukał swojej prababci. Po wielu poszukiwaniach udało się trafić na ważny trop w archiwum szwedzkiego Uniwersytetu w Lund. Natrafiliśmy na pamiętnik. Również tutaj, w Neubrandenburgu, zachowały się pewne dokumenty z nazwiskami zmarłych kobiet. Dzięki temu mogłem wyjaśnić losy Marii Ratajczak, gdzie jest pochowana, a wraz z nią 96 innych kobiet. Ustaliliśmy 97 nazwisk. Z pewnością wielu aspektów nie wyjaśnimy, ale ważne, że te nazwiska zostały odczytane, że wiele kobiet odzyskało swoją tożsamość. Nie są tylko numerami. Jesteśmy obecnie w trakcie sprawdzania archiwalnych zapisków dotyczących kobiet, które były tutaj w obozie koncentracyjnym w Neubrandenburgu. Istnieje również wiele znaków zapytania. Wiemy, że bardzo wiele dokumentów zostało w dużej mierze zniszczonych. Jest to bardzo czasochłonna praca. Teraz ważne, by oprócz nazwisk ofiar poznać także nazwiska ich oprawców. Moim zdaniem jest to ważne, aby wiedzieć, kto był po drugiej stronie. Na przykład strażnicy obozowi.
Anna Armando aus Frankreich. Frau Augustiniak aus Polen. Marie-Louise Azov aus Frankreich. Stefania Banaszek aus Polen.
Po wojnie gdzieś wśród mieszkańców Neubrandenburga była przekazywana ta pamięć o tym miejscu. Wiedzieli, że są tam kobiety z tego obozu Ravensbrück w Neubrandenburgu. Natomiast no, nikt nie znał nazwisk tych kobiet. Niemcy tam od wielu lat, już od 75 roku, co roku 8 marca przychodzą tam w Święto Kobiet, aby pamiętać o tych kobietach. Postawili tam wtedy w 75 roku figurę kobiety z dzieckiem, 15 granitowych krzyży i taką tablicę, która mówiła o tym, że jest to mogiła bezimiennych kobiet z obozu Ravensbrück.
Stanisława Bramberek aus Polen.
Noël Casella aus Frankreich.
Lucien Charlot aus Frankreich.
No, stało się coś ważnego. Te kobiety odzyskały te nazwiska, które myślę, że już na początku przyjazdu do obozu zostały im zabrane. Zostały numerami i przez wiele lat spoczywały w tej bezimiennej mogile. Teraz ta mogiła już nie jest bezimienna. Jest tablica, na której są wypisane wszystkie nazwiska tych kobiet. No oczywiście połowa tych kobiet to są polskie więźniarki.
Tyle, co mogę powiedzieć, to tylko mam listy mojej babci do swojej mamy. Nie mogła pisać to, co by chciała. Pisała tylko takie rzeczy, że no, czuję się dobrze, znaczy nie najgorzej. Prosiła o jakieś tam rzeczy, o jakąś bieliznę, o takie rzeczy. No i ponieważ moja mama była w ciąży, wciąż się pytała, jak tam ona się czuje, jak to dziecko się urodziło, jak się chowa. I dopytywała się o swojego męża, bo nie miała kontaktu z nim. I takie to takie właściwie krótkie, bo to były kartki pocztowe takie. I na tych kartkach im wolno było chyba tylko pisać. Co tam mogły napisać, to były osoby starsze już. To co one mogły napisać tam? One się bały chyba pisać czegoś. Na pewno była cenzura i przeglądane to wszystko było. Co prawda to jest po niemiecku pisane, ale ja sobie tu przetłumaczyłam. To był właśnie chyba ostatni list. To był styczeń 42. No, pisała w tym liście, składała życzenia na nowy rok córce swojej, jej mężowi i dziecku i prosiła, żeby przekazała do Wiednia, do jej siostry adres jej, żeby tamta napisała coś, bo też nie miała żadnych wiadomości. Co jeszcze? No, opowiadała o swoich snach, opowiadała, że jej się zdawało, że topią się, odpływają od niej. No, takie przeczucia miała. No. To są krótkie takie te karteczki. Wiemy, gdzie była, gdzie przebywała. Jaki numer miała obozowy. Na którym bloku przebywała. No i datę. No i stąd właśnie wiemy, że ona do 42, chociaż ten styczeń to też nie jest taki pewny, bo to nie wiadomo, czy to od razu napisane było, ale czy to od razu wyszło, czy to jak to było, no nie wiadomo. Oj, to są takie jak relikwie dla mnie. ciągle tu przewracam, czytam, bo ponieważ ja nic tak nie wiedziałam o mojej babci, tyle od mojej mamy tam takie rzeczy, ale z okresu wojny nie chciała opowiadać. Dlatego wiem, że no to jest to, co mi zostało po niej.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie i widzisz naszą tę nędzę tułaczą, weź Twe dzieci w swą boską opiekę i ukuj łzy, co duszę mroczą. Święć się imię Twoje i tu na obcej ziemi, gdzie wyrwane przemocą z rodzinnego domu, wśród wrogów i w skrytości, modlić się musimy. Bądź wola Twoja. Wołamy w pokorze, wierząc, że cierpienie i radość od Ciebie pochodzi, że Ty nam wszystko dajesz, wielki, mocny Boże. I ta wiara głęboka dole naszą słodzi. I chleba powszedniego nie poskąp nam, Panie. Daj siły do wytrwania, a dla ducha wiarę, że nie bez celu jest nasze aż tutaj zesłanie i że cierpimy może za swe winy stare. A odpuść nam nasze winy, powstałe w słabości, gdy zwątpienie, ból, rozpacz duszą naszą włada. I gdy nie jedna, Panie, pod swym krzyżem pada, nie wódź nas na pokuszenie, co nam gubi duszę, ale nas zbaw od wszystkiego złego i daj szczęśliwy powrót do domu swojego.
W moim domu pamięć o prababci była zawsze bardzo żywa. Zawsze moja babcia ją wspominała. No zawsze było takie pragnienie, żeby się dowiedzieć chociaż czegokolwiek, gdzie mogła przebywać, w jakim obozie, co się mogło z nią stać. Gdzieś tam przed laty też prowadziłem jakieś poszukiwania, pisałem do różnych obozów koncentracyjnych, ale takich tych bardziej znanych, jak Auschwitz, Gross-Rosen, Dachau. No ale wszędzie dostawałem odpowiedź, że na listach więźniów nie ma jej nazwiska. I teraz, kiedy udało się to odnaleźć, no jest to dla nas wszystkich bardzo ważne. Był to bardzo wzruszający moment dla całej mojej rodziny, kiedy moja babcia mogła odsłonić tablicę z nazwiskami tych wszystkich kobiet, tablicę, na której jest również nazwisko jej mamy.
Maria Ratajszak z Polen.
Nikt by nie chciał, żeby się sytuacja kiedyś powtórzyła. Świat jest pełen niespodzianek i różnie to bywa. Sytuacja na świecie nie jest spokojna i nikt by nie chciał, żeby takie coś wróciło. Bo tyle rodzin. Nie było chyba rodziny, która by nie była jakoś związana z katastrofą wojny, z tymi obozami. Jak nie dziadek, to babcia. Jak nie babcia, to matka. Wszyscy byli gdzieś pogrążeni w tym.
Rozmawiałem z panem profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem. No, zapowiedział, że dla niego jest ważne, aby odnaleźć wszystkie osoby spoczywające w tego typu grobach wojennych, żeby odnaleźć te osoby, zidentyfikować i godnie pochować. Bo tak jak ja cały czas mówię, nie używam słowa, że te kobiety zostały pochowane. Bo moim zdaniem one zostały zakopane, zostało zabrane im, jak również wiele innych praw, tak i to prawo do godnego pochówku zostało im zabrane. Dlatego liczę na to, że uda się je kiedyś zidentyfikować i godnie pochować. Jest ważne też to, że inne rodziny w Polsce, rodziny polskich więźniarek, które tam są w tym grobie, nie wiedzą o tym. Nie wiedzą o tym grobie, tak samo jak i wcześniej polskie instytucje zajmujące się upamiętnianiem tego typu miejsc, nie wiedziały o tym miejscu. I ważne jest to, aby dotrzeć do tych rodzin, aby poinformować te rodziny o tym, że ich bliskie są w tym grobie, bo jeśli dojdzie do tych ekshumacji, to bardzo ważne jest to, że będzie potrzebny po prostu materiał do badań genetycznych, bo no na jakiejś podstawie trzeba będzie zidentyfikować te kobiety. Na razie Biuro Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej ma materiał do badań tylko od mojej babci, od córki więźniarki Marii Ratajczak. I to jest tylko jedna osoba, tak? A tych kobiet jest łącznie 43 Polki. Dlatego tutaj jest apel do wszystkich państwa, nawet tych, którzy właśnie nie wiedzą na pewno, że ich, nie wiem, babcie, prababcie, siostry były w tym obozie Ravensbrück w Neubrandenburgu. Być może tak jak i moja rodzina do tej pory nie wiedzą w ogóle, co się z nimi stało. Proszę, aby się kontaktowały, czy to z IPN-em, czy ze Stowarzyszeniem Rodzin Ravensbrück. Na stronie stowarzyszenia rodzina-ravensbrück.pl jest również zamieszczona lista z nazwiskami tych wszystkich kobiet. No być może uda się kogoś odnaleźć.
Żebym wiedziała, gdzie tej... To naturalnie to nie są takie groby, mogiły, jak my sobie wyobrażamy, tylko no chciałabym wiedzieć, gdzie, w którym obozie, gdzie te jej szczątki zostały. Ten może bym pojechała czasem tam pomodlić się.
O niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück to niedawno prawie nie było mowy, prawda? Od 7 lat, kiedy sprawa Ravensbrück została nagłośniona, kiedy Senat Rzeczpospolitej Polskiej kwiecień zrobił miesiącem pamięci Ravensbrück, to jakby zaczyna się o tym obozie mówić. A przecież to był obóz, w którym 40 tysięcy Polek było więzionych i wiele z nich zmarło. Proszę pamiętać, że tylko 8 tysięcy wróciło. Czyli to jest dla Polaków niemiecki obóz koncentracyjny Ravensbrück bardzo ważnym przesłaniem, co się tam działo i że nigdy więcej nie powinno tego być. To, co jest w ich testamencie napisane, prawda? Żeby nigdy więcej do czegoś takiego nie doszło.
Józefa Frocek z Polen.
Anastasia Sarewska z Polen.
Otca Schenko z Russland.
Und Halina Zawadzka z Polen.
Była to audycja Kamila Chybkiego Odzyskana tożsamość. Wystąpili Arkadiusz Szlachetko, prawnuk Marii Ratajczak, więźniarki z Ravensbrück. Małgorzata Miller, wnuczka Anny Wojciechowskiej, więźniarki Ravensbrück. Profesor Elżbieta Kuta, prezes Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Dr Harry Schulz, historyk z Neubrandenburga. Wykorzystano fragmenty wierszy obozowych Siostrze Straconej Henryki Kołodziejczyk-Młynarskiej oraz Pacierz obozowy Urszuli Wińskiej w interpretacji Ewy Rymarowicz. Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód, lipiec 2018.
Historie pisane na nowo.
To był reportaż Odzyskana tożsamość, ale mamy jeszcze dla Państwa postscriptum. Profesor Elżbieta Kuta, jak już wiemy, prezes Stowarzyszenia Rodzin Ravensbrück, opowie teraz o działalności tego stowarzyszenia oraz o testamencie Ravensbrückczanek.
Celem nadrzędnym naszego stowarzyszenia jest krzewienie wiedzy o niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück młodemu pokoleniu, bowiem nasze pokolenie, dzieci Ravensbrückczanek, to już jest też, należymy do starszego pokolenia, za czym najważniejsze jest, żeby póki jeszcze żyją były więźniarki obozu i my, ich dzieci, żebyśmy przekazali tą wiedzę następnym pokoleniom. Naszymi drogowskazami w tym stowarzyszeniu są testamenty napisane przez były więźniarki obozu Ravensbrück. To jest tak zwany testament królików i testament więźniarek z Neubrandenburga. Testament królików, czyli więźniarek, które były poddawane eksperymentom pseudomedycznym, został napisany w obozie w Ravensbrück na przełomie 1944-1945 roku. Głównym, jak gdyby, przekazem tego testamentu jest to, że jeżeli one nie wrócą z obozu, to, aby przyszłe pokolenia wiedziały, że należy tak wychowywać młodzież, żeby swoją postawą i działalnością nie dopuściły nigdy do wojny i do zbrodniczych eksperymentów na ludziach, jakich dokonywano na nas w Ravensbrück. I aby założyć taką szkołę, której jak gdyby głównym celem będzie to, aby nigdy nie było więcej wojny. Drugim takim testamentem, na którym opiera się stowarzyszenie, jest tak zwany manifest Neubrandenburga. Neubrandenburg był pod obozu Ravensbrück. Tam jak gdyby przenoszono więźniarki z Ravensbrück i w Neubrandenburgu były duże zakłady mechaniczne i tam były one angażowane do niewolniczej pracy. Ten testament został napisany wiosną 1944 roku. I co w tym testamencie jest zapisane? Wyrażamy życzenie, aby nasze dzieci chciały uznać wolną egzystencję istot ludzkich za najwyższą wartość, prawo do życia, prawo do godności osobistej i prawo do wolności nigdy więcej nie można naruszać.
Wiosną, gdy relacjonowaliśmy uroczystości w Neubrandenburgu, gdzie upamiętniono więźniarki Ravensbrück, mówiliśmy o akcji poszukiwania osób, których krewne były w obozie. Ta akcja cały czas trwa. Profesor Elżbieta Kuta przedstawi teraz szczegółowe informacje, gdzie można zgłaszać się po pomoc.
Jest kilka miejsc, gdzie można znaleźć pewne informacje dotyczące byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Jedną z możliwości jest skontaktowanie się bezpośrednio z nami. Łatwo wyszukać stronę internetową naszego stowarzyszenia. Wystarczy wpisać rodzina Ravensbrück i wtedy wyjdzie to miejsce, gdzie można dalej szukać, a tam już są nasze informacje dotyczące i numerów telefonów i kontaktu mailowego. Czyli to jest pośrednia droga, ale można zacząć od poszukiwań na tak zwanej liście więźniarek. To jest strona stankiewicze.com, Ravensbrück, i tam alfabetycznie na tej stronie są nazwiska ravensbrückczanek, ale to są nazwiska, które są jakby wzięte z książki Wandy Pułtawskiej pod tytułem Ravensbrück. Bardzo ważnym miejscem w tej chwili, gdzie można znaleźć informacje, z Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. Na stronie tej można wypełnić ankietę i czekać na informacje. Kolejną ważną sprawą, gdzie można szukać informacji, z archiwum muzeum w Auschwitz. Dalej jest pani Monika Schnell z Memorial Ravensbrück. Ona zajmuje się archiwum w muzeum w Ravensbrück i również można tam szukać i prosić o informacje. Największym w świecie archiwum danych osobowych z czasów II wojny światowej jest archiwum w Bad Arolsen. I również na stronie Bad Arolsen można przedstawić prośbę swojego, z nazwiskiem swojej krewnej i czekać na odpowiedź. Niestety tam trzeba płacić za uzyskane dane. Jeszcze mogę podać jedno miejsce. Jeżeli rodzina więźniarki wie, że więźniarka opuściła Ravensbrück tak zwanym białym autobusem w akcji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża organizowanego przez hrabiego Folke Bernadotte, przez Szwecję, jakby z Ravensbrück do Szwecji została przewieziona i dopiero stamtąd do Polski lub już została w Szwecji, to na stronie Uniwersytetu w Lund znajduje się archiwum, gdzie można znaleźć relacje Ravensbrückczanek, które były przesłuchiwane przez specjalną komisję szwedzką, kiedy zostały przewiezione do Szwecji z Ravensbrück. I wiele tam relacji ravensbrückczanek można znaleźć. Więc ktoś, kto szuka i wie, że dana więźniarka została z Ravensbrück przewieziona do Szwecji, to może również tam szukać informacji.
Te wszystkie informacje oczywiście mamy także w redakcji. Wystarczy do nas napisać adres internetowy historiemałpa.zachod.pl. Na koniec kolejna dziś premiera, pierwszy odcinek serialu radiowego Karski. Opowiada on historię życia Jana Kozielewskiego, pseudonim Karski, w latach 1939-45, od przystąpienia do konspiracji, aż po rozmowę z prezydentem Rooseveltem, na której to emisariusz, jako naoczny świadek zdarzeń, opowiedział o sytuacji w okupowanej Polsce oraz o eksterminacji Żydów. W trakcie tej opowieści, którą podzieliliśmy na 26 odcinków, opowiemy, w jaki sposób funkcjonowało państwo podziemne. Przedstawimy drogę Karskiego do Waszyngtonu, przechodząc przez najważniejsze epizody z życia bohatera. Początek wojny, aresztowanie i pobyt w sowieckim obozie jenieckim, ucieczkę z pociągu wiozącego go na roboty do III Rzeszy, pierwszą misję zakończoną dotarciem do rządu na uchodźstwie. Kolejne odcinki opowiadają o aresztowaniu przez gestapo, próbie samobójczej, odbiciu Karskiego. Następnie przedstawiają też okres londyński, zakończony wizytą w Białym Domu. Serial Karski to opowieść o odwadze, przyzwoitości, niezłomności ducha i sile człowieczeństwa. To powieść o ludziach, którzy mimo życia pod ciągłą presją brutalnego terroru potrafili przeciwstawić się złu, które zadomowiło się w Europie. Opowiadamy ten życiorys celowo, skupiając się na młodości Karskiego. Pamiętajmy, że w dniu rozpoczęcia wojny miał 25 lat, wiedząc, że opowieść o młodym człowieku mocniej trafi do wyobraźni młodych ludzi. W serialu przygotowanym przez Osorno w reżyserii Krzysztofa Czeczota wykorzystano fragmenty książki Jana Karskiego Tajne państwo. Kolejne odcinki serialu radiowego Karski u nas w każdą niedzielę, a dziś pierwszy z nich.
Czym się pan zajmuje?
Demografią.
Interesuje pana taka rzecz jak statystyka tego zwariowanego gatunku, jakim jest człowiek? Interesuje mnie ogromnie. Gorzej, że nie potrafię nic sensownego na ten temat napisać, a już dawno powinienem. Koledzy z uniwersytetu mają już konspekty prac doktorskich, a ja ciągle nic. Za to pan świetnie tańczy. Słucham? Świetnie pan tańczy. I obrót. I jeszcze jeden. Pani też nie najgorzej daje sobie radę. Nie najgorzej? Proszę pamiętać o swoich portugalskich korzeniach. Od południowców tu na wschodzie oczekujemy znacznie więcej. Koniecznie muszę pani pokazać wszystko, co Warszawa ma najlepszego. Chciałby pan? Obowiązkowo. Nikt inny nie dotrzyma pani kroku. W takim razie może jutro. Późnym popołudniem? Z przyjemnością. 16? Wyśmienicie gdzie? Przed wejściem do Ogrodu Saskiego. Wie pani, gdzie to jest? Wydaje mi się, że tak. Wielki park w niedalekiej odległości od Starego Miasta. Trafi pani, na pewno. Mogę pana o coś zapytać? Pod warunkiem, że ja będę mógł potem również zadać pytanie. Oczywiście. Słucham. Ile pan ma lat? 25. Dlaczego pani pyta? Bo wydaje mi się pan taki dojrzały. Ale pańska twarz zdradza jeszcze młodzieńczość. Proszę, pana kolej. Niech pan pyta. Czy będziemy mogli spotkać się także pojutrze? Bardzo bym chciała.
Jan Karski. W roli tytułowej Jakub Gierszą. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Czeczot. Czyta Wojciech Malajkat.
Policja, proszę otworzyć.
Która jest godzina? Co się stało?
Jan Kozielewski?
Tak.
Janek? Wszystko w porządku?
Tak, to do mnie.
Dzień dobry, panie komendancie. Przodownik Wasilewski.
W porządku, dajcie spokój. Podporucznik artylerii Jan Romuald Kozielewski, urodzony 24 czerwca 1914 roku w Łodzi, otrzymuje rozkaz stawienia się na dworcu głównym Warszawa o godzinie 6.30. Która jest godzina?
2.30.
Miejsce przydzielenia pułk kawalerii Oświęcim. Winny niezgłoszenia się do czynnej służby wojskowej w myśl niniejszego obwieszczenia będzie ukarany według przepisów kodeksu karnego wojskowego przewidującego, zależnie od kwalifikacji czynu, karę pozbawienia wolności do więzienia bezterminowego włącznie lub karę śmierci? 23 sierpnia 1939 roku.
Panie komendancie, czy ja mogę już odejść? Mam jeszcze sporo...
Tak, oczywiście, możecie iść. Dziękuję.
Do widzenia.
Ogłosili mobilizację.
Nie miałeś wcześniej żadnych przecieków?
Nie. Ja jestem komendantem policji, a nie oficerem wojska. Mówiło się o tym, ale dość nieśmiało. A teraz, kiedy według umów międzynarodowych nie możemy przeprowadzić oficjalnej mobilizacji, zbierają tylko oficerów. Mądrze myśli prezydent Mościcki. Nie minie miesiąc, jak do nas wrócisz. Chcą was zgromadzić przy niemieckiej granicy, żeby pokazać Hitlerowi, jaką siłą dysponuje polska armia. A robią to po cichu, żeby nie prowokować Hitlera. Idź. Prześpij się jeszcze. Przed tobą długa droga.
Nie, no przecież ja nie zasnę. Marian, mam do ciebie wielką sprawę.
Mów.
Umówiłem się na jutro w Saskim z córką ambasadora Portugalii Helen de Sousa Mendes. Napiszę list. Zaniesiesz?
Oczywiście.
O 4:00.
O 4:00, dobrze.
A nie zapomnisz?
Janek, nie denerwuj się. Nie jedziesz na Syberię, tylko 300 kilometrów na zachód. Wszystko będzie w porządku. Idź. Pisz list, ja przygotuję ci coś na podróż i jakieś ubranie.
Dziękuję. No dobra, daj mi chwilę.
Na dworcu kolejowym wyglądało to tak, jakby stawili się tam wszyscy warszawiacy. Szybko zrozumiałem, że tajność mobilizacji sprowadza się wyłącznie do braku publicznych obwieszczeń czy plakatów, które by o nich poinformowały. Powołano pod broń setki tysięcy mężczyzn. Tysiące cywilów pchało się do pociągów, a każdy niósł charakterystyczny wojskowy kuferek. Pośród tych ludzi były setki eleganckich, podnieconych oficerów rezerwy. Niektórzy z nich machali do siebie nawzajem. Rozejrzałem się w poszukiwaniu jakichś znajomych twarzy. Nie rozpoznawszy nikogo, zacząłem się przeciskać do pociągu. Panował ścisk w przedziałach. Ludzie tłoczyli się nawet w ubikacjach. Oficerowie rezerwy wydawali się pełni zapału, podniecenia, prawie rozradowani, pewni siebie. Z kolei wśród cywilów panowały nastroje nieco mniej entuzjastyczne. Zupełnie jakby wielu z nich nie odpowiadało takie wyrwanie z codziennych obowiązków i zajęć. Nawet, jak mi się zdawało, chwilowe. W trakcie tego przejazdu coraz bardziej zacząłem rozumieć powagę sytuacji. Nadal nie miałem najmniejszego pojęcia, jak blisko było do prawdziwej wojny. Jednak mogłem zrozumieć, że to nie rozrywkowa wycieczka, tylko faktyczna mobilizacja. Na każdej kolejnej stacji doczepiano nowe wagony z nowym tłumem, złożonym głównie z prowincjuszy. Każdy z nich sprawiał wrażenie przejętego, niepewnego siebie. Jeśli nawet nastroje się trochę uspokoiły, a na plan pierwszy przebiła się świadomość, że jest robota do wykonania, to nadal daleko nam było do przygnębienia. Z powodu długich postojów na każdej stacji, gdzie doczepiano wagony i dosiadali się nowi pasażerowie, jazda do Oświęcimia trwała prawie 2 razy dłużej niż normalnie. Kiedy dotarliśmy do tamtejszego obozu wojskowego, była już noc. A upał, ścisk i zmęczenie wywołane godzinami na nogach uspokoiły nieco początkowo entuzjastyczne nastroje. Na miejscu nie zastałem wszystkich oficerów ze swojej jednostki. 2 baterie artylerii konnej już wysłano na granicę. W obozie pozostała tylko jedna – oraz bateria rezerwowa.
Urocze miejsce.
O, dawne austriackie koszary. Zabawne, że teraz zamieszkują w nich oficerowie Wojska Polskiego. Ciekawe, co będzie tu później. Kozielewski Jan, podporucznik.
Pieczek, podporucznik. Wymęczony wczorajszą potańcówką, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt dzielić 4 metry kwadratowe z absolwentem
Uniwersytetu Lwowskiego i Szkoły Podchorążych Artylerii Konnej.
Fiu, fiu, Primus!
A, najlepiej idzie mi jednak Foxtrot.
Nie uwierzysz, na jakim jublu wczoraj bawiłem. Wiem, że zazwyczaj patrzy się na takich, co się od razu zwierzają z pewnym dystansem, ale przecież mamy spędzić ze sobą, czy też obok siebie, te nieplanowane wakacje. Więc pozwól, proszę, że od razu przejdę do rozmów o rzeczach najważniejszych i najistotniejszych. Facetka ma na imię Maria. Ma kruczo-czarne włosy, czekoladowe oczy i wszystko tak, jak rzeźbiarz by pragnął widzieć. Rozumiesz?
Wszystko.
Wyobraź sobie, zdecydowała się zajść do mnie. No, znamy się już jakiś czas, więc nie pierwszyzna, ale wczoraj zaskoczyła mnie kolosalnie wręcz, że tak to ujmę. Gramolę się z nią, bo miał trochę w czubie, więc po tych swoich schodach, a tam patrzę, ty policjant. Mundurowy, to najpierw zobaczyłem, potem to, że mundur policyjny. Ona w śmiech. Aresztują nas za to, że się tobie spodobała, a nie tamtemu nadętemu bubkowi Stefanowi. I śmieje się ciągle w głos. No a ten policjant surowy. Myślałem, grubsza sprawa. Wziąłem kopertę, czytam. No i jestem tu. A Maria tam. Palisz?
Nie.
Będzie coś z tego?
Nie wiem. Brat mój, znacznie lepiej zorientowany, mówił, że sytuacja nie jest dramatyczna, ale poważna.
Mój ojciec z kolei twierdzi, że to tylko odpowiedź na nazistowską nerwówkę. Że Niemcy nie znowu tacy wcale silni, że Hitler zwyczajnie testuje, co mu wolno. Mój czulek jest w ministerstwie, więc ma te wieści z pierwszej ręki. A twój brat gdzie zasłyszał swoje?
W policji, jest komendantem na Warszawę.
Chłopie, to ty z tych Kozielewskich, pierwsza partia, no noga, gadku! Co ci jeszcze mówił?
No, że Polska silna i gotowa, że tylko to Hitler zobaczy i odstąpi od granicy, że damy sobie radę sami, bez Francji i Anglii.
No niby tak, ale zawsze lepiej iść do tańca w dobrym towarzystwie, co nie?
Pietrzak stał się moim nieodłącznym kompanem. Tak jak ja, przepadał za końmi i książkami. A to właśnie, wespół z jego niecodziennym zapałem do przytaczania anegdot, czyniło zeń idealnego towarzysza w czasie kilku następnych dni. Historyjki te, jak później odkryłem, konstruował na podstawie osobliwej receptury, na którą składało się ziarno prawdy przedstawianej z zabawną przesadą i przeplatanej oczywistymi zmyśleniami. Miałem okazję wysłuchać wielu takich historyjek w ładnym klubie oficerskim w Oświęcimiu. Zajęcia wojskowe i musztra były surowsze niż zazwyczaj, co wywoływało spore narzekania, lecz nie wyczerpywało nas aż tak, by psuć wolne chwile wieczorami. Pozostawało nawet tyle wolnego czasu, że Pietrzak i ja wypuszczaliśmy się na konne przejażdżki w piękne okolice pod wspaniałym, bezchmurnym niebem polskiego lata. Trudno wyjaśnić, dlaczego wieczorami w klubie oficerskim, jak gdyby pod wpływem niepisanej umowy, zazwyczaj omijaliśmy wszelkie tematy polityczne, które okazywały się zbyt drażliwe albo ważkie.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.